Miałam 10 lat, kiedy wybuchła wojna. 52. żeńska drużyna harcerek imienia Klaudyny Potockiej i uroczyście zostałam przyjęta do tej drużyny 3 maja 40 roku. Dlaczego 40? Bo skończyłam lat 11 już. W marcu skończyłam, 3 maja zostałam przyjęta, bo takie były zarządzenia, że zuchy to były tam od małych. Ja nie chciałam być w zuchach, mi się wydawało, że to w piaskownicy się bawić to nie dla mnie. Ja poczekam do tych 11 lat i będę harcerką. Moja siostra zresztą też była tą harcerką, w tej samej drużynie była. No ale myśmy ze sobą kontaktów już w czasie okupacji to tak nie bardzo miały, no bo nie można było. Pierwsze jakie miałam takie zadanie do wykonania, to wykonać lampkę na 1 listopada 40 roku, żeby było wiadomo, że to harcerze to robią, to wycinałyśmy w tym Bristolu lilijkę harcerską, czerwoną bibułkę od spodu naklejałyśmy i jak świeczkę się włożyło, no to widać było, czerwona lilijka harcerska była na tym. Także, że tutaj byli harcerze. Dostałam wyznaczone miejsce. Była taka gablota duża na wybrzeżu kościuszkowskim wzdłuż Wisły. I tam w tej gablocie była szubienica, na której został powieszony Romuald Traugut z tymi swoimi towarzyszami. No a jednym z tych towarzyszy był Rafał Krajewski, mój przodek właśnie. Tam były nagrobki. I była ta szubienica. I tam, jak ludzie szli do swoich bliskich na groby, na inne cmentarze, jeżeli przechodzili akurat tym wybrzeżem kościuszkowskim, to chodziło o to, żeby widzieli, że harcerze pamiętają o tych, o których już nikt nie pamięta, no bo to bohaterowie powstania styczniowego. Wzięłam drugą koleżankę, harcerkę też. No oczywiście to było takim metalowym płotem, nazwijmy to w każdym razie, ogrodzenie metalowe było dookoła tego, ale można było jakoś to przeskoczyć i obydwie dostałyśmy się tam na ten mały cmentarzyk, nazwijmy to, na to właśnie miejsce i tam pod szubienicą i tam na tych nagrobkach te właśnie lampki z lilijkami harcerskimi, tak żeby od strony ulicy, żeby było widać te płonące lilijki harcerskie, że tutaj wszyscy idą na groby swoich bliskich, gdzieś na Powązki, na Brudno, a tutaj jednak harcerze pamiętają o tych, o których no już nikt nie pamięta, bo to już tyle lat minęło. Zrobiłyśmy to i w tym momencie zobaczyliśmy jakiś patrol niemiecki szedł właśnie ulicą. No i zobaczył te lampki, także myśmy musiały szybko zmykać, no bo wiadomo, co nas by za to czekało, prawda? A był śnieg bardzo duży wtedy, 1 listopada dopiero, a jednak był śnieg bardzo wysoki, więc gdzie miałyśmy uciekać? No w odwrotnym kierunku do ulicy, prawda? Także do tyłu, a z tyłu to jest Cytadela Warszawska, więc dobiegłyśmy, ja nawet but jeden zostawiłam w tym śniegu, no bo trzeba było się schylać, trzeba go było wygrzebać, założyć, zasznurować, więc nie było mowy, jedna noga bosa, druga w bucie i uciekłyśmy. Przesunęłyśmy się tam w tej Cytadeli Warszawskiej, to były duże otwory na lufy armatnie. Prawda? Tam w środku była armata i te lufy armatnie na zewnątrz. Jak myśmy to zrobiły, że udało nam się wślizgnąć właśnie tą dziurą na lufę armatnie zrobioną. I tam właśnie w tej Cytadeli w środku już przeczekałyśmy. Na pewno ślady jakieś na śniegu zostały, no ale Niemcy widocznie już tak daleko się nie zapędzali, żeby nas tam odszukać i udało się. Przesiedziałyśmy, trudno powiedzieć jak długo, zegarka nie miałam ani ja, ani ona, ale wyszłyśmy, poszłam do domu, ale okazało się, że już jest brama zamknięta, więc musiało być po godzinie 22:00, ta dozorczyni poznała mnie, koleżanka ta moja druhna, też niedaleko mi nie mieszkała, także poszła też do siebie do domu. Nie powiem, co było w domu, bo i ojciec, i mama, i siostra czekali wszyscy po 10, a mnie jeszcze nie ma. Przecież nikt nie wiedział, bo nikt nie mówił o tym, co tam się dzieje, co kto robi. Ani nie wiedziałam, co ojciec robi, ani nie wiedziałam, co siostra robi, ani ona nie wiedziała, co ja robię. To wszystko było tajemnicą osnute. Wykonałyśmy pierwsze takie, powiedziałabym, dosyć odpowiedzialne zadanie. Zostałyśmy już jako te ochotniczki przyjęte po takiej próbie. To już była pierwsza próba. To było pierwsze takie silne moje przeżycie w czasie okupacji. Drugie takie, które nam wstrząsnęło bardzo, to była publiczna egzekucja. Ja wracałam z muzyki na widok, na ulicę Widok chodziłam, uczyłam się muzyki, miałam nuty. To takie dosyć duże te zeszyty A4 takie w teczce. Także teczkę miałam z nutami. Po drodze wstąpiłam do wiadomego mi miejsca, gdzie miałam zabrać gazetki, tajne gazetki harcerskie pod tytułem Krąg. I te gazetki w odpowiednie miejsca później rozdzielać. Także wzięłam te gazetki, włożono mi to właśnie między nuty. Nawet gdyby Niemiec jakiś mnie zaczepił i otworzył teczkę, no to zobaczy nuty, a nie będzie między nutami szukał tam czegoś, prawda? I to także tak mi to zrobili, że te tajne gazetki były powkładane między nuty, żeby to nie było takie bardzo widoczne. Idę placem teatralnym do ulicy Senatorskiej. Senatorska z jednej strony, weszłam. Zaraz za mną Niemcy zamknęli ulicę. Już przez Senatorską nie mogę przejść do podwala, bo jest ulica zamknięta. Ten odcinek od jednej przecznicy do drugiej przecznicy jest zamknięty. Zgromadzono nas pod Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Tak to się nazywało. Tam nas zgromadzili, wszystkich tych, którzy się znajdowali na tym odcinku ulicy. No i teraz nie wiem, co będzie. Ja wiem, co ja mam w tej teczce. Pierwszy odruch to był kopnąć tą teczkę gdzieś na bok, nie przyznawać się, to nie moje. Bo przecież wiem, co mi za to grozi. Tajna prasa. Ale za chwilę zapaliła mi się lampka. Przyrzeczenie harcerskie. Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim. Jeżeli ja to kopnę i jakiś bliźni akurat będzie stał koło tego, no to wiadomo, że ja tego człowieka narażę na śmierć. Tajna prasa, to wiadomo, że to była od razu śmierć. Nie wolno ci tego robić. Przyrzeczenie zobowiązuje. Trudno. Trzymam w garści tą teczkę, będę za to odpowiadała. Nikogo nie będę narażała, bo to jest moje, i trudno. No i tak jakiś czas stoimy, czekamy, nie wiadomo na co. Za chwilę wjeżdża tak zwana buda, czyli samochód ciężarowy, plandeką okryty. W środku zgromadzeni ludzie, młodzi chłopcy, to byli mężczyźni, których wyciągają z tego samochodu, wyskakują oni wszyscy, ustawiają ich pod ścianą, pod budynkiem, vis-a-vis dosłownie. Myśmy byli po jednej stronie ulicy, ich przywieziono i rozstawiono po drugiej stronie ulicy. Trudno mi jest o tym mówić, bo to wciąż te wspomnienia, tragedie zmuszają do opanowania. I po chwili karabinek maszynowy, tra-ta-ta-ta-ta-ta. Padli wszyscy. Za moment Niemcy, nie wiem, czy ciała, czy jeszcze nie zupełnie ciała. Może niektórzy jeszcze nie byli zupełnie trupami. Może niektórzy jeszcze mieli iskierkę życia w sobie. W każdym bądź razie z powrotem tych młodych ludzi na samochód. Samochód odjeżdża, ale te szczątki, te fragmenty mózgów na ścianie budynku w rynsztoku i tam to wszystko, to widać. Po chwili przyjeżdża tak zwana polewaczka, w Warszawie się nazywało, samochód ciężarowy z dwóch stron tryskający wodą. I ta polewaczka z jezdni, z chodników, no i dosyć wysoko były te strumienie wody umieszczone, także nawet i ze ściany tego budynku tą krew, te fragmenty mózgów do kanału ściekowego, do tak zwanego rynsztoka. Straszne to było oglądać to. Ja trzymam cały czas tą teczkę i mówię, co będzie z nami teraz. Po jakimś czasie otwierają ulicę i wolno nam wyjść stamtąd. Także nic nam się nie stało, tylko musieliśmy oglądać tak zwaną publiczną egzekucję. Musieliśmy być świadkami tego, co Niemcy robią. Ja z tą teczką jeszcze wtedy pamiętam, że zamiast iść szybko do domu, to jeszcze wstąpiłam, bo tam na Senatorskiej mieszkała moja drużynowa, druhno drużynowa, żebym ja nigdy w życiu nie była świadkiem czegoś takiego, co w tej chwili oglądałam. Co możemy zrobić? No chyba tylko powstanie, no nic innego. A to było jeszcze, no, to był luty 44 roku, więc jeszcze o powstaniu się nie mówiło. No ale to było coś, co mną tak wstrząsnęło bardzo. Dziecko, no bo co tam, 15 lat, to jeszcze, nawet nie miałam 15, bo to było w lutym. Także jeszcze byłam świadkiem czegoś podobnego. Straszne to było wrażenie. Do dnia dzisiejszego to ja to widzę. W każdym bądź razie poszłam po tym do domu. Już nie roznosiłam po drodze tych gazetek, tam gdzie miałam te miejsca wyznaczone, tylko zabrałam to wszystko do domu. Ale przecież nie wolno mi tego do domu przynieść. Wiadomo, co to jest. Ja będę jeszcze i rodziców, i siostrę narażała na to. Więc mieszkałam na drugim piętrze. Idąc już na drugie piętro, to były drewniane schody. W jednym miejscu był schodek taki, otwierana była ta deska, która jeden stopień od drugiego stopnia oddzielała i można było odsunąć tą deskę. Ja wyciągam tą deskę, żeby schować tamte gazetki. Nie byłam w stanie dzisiaj tego porozdzielać. I zobaczyłam w środku biuletyn informacyjny. Też tajna gazetka, ale Armii Krajowej, nie harcerska. I wtedy domyśliłam się, kto to mógł zrobić. No na pewno moja siostra, która była kolporterką, ja tego nie wiedziałam, bo nic nie rozmawiałyśmy. To wszystko było, ani ojciec nic nie mówił, jakie miał zadania, ani siostra, ani ja do nikogo, bo to była tajemnica. Mama też nic nie wiedziała o tym. Ale jak zobaczyłam, to wtedy dopiero głowa zaczęła pracować, że tu jest ktoś przede mną, no a ta sąsiadka czy ta sąsiadka na pewno nie jest z Armią Krajową związana, wobec tego nic, tylko to jest mojej siostry. No po tym to jej po cichu powiedziałam, że jej tajemnicę rozgryzłam, bo widziałam biuletyn informacyjny. Nic na to nie powiedziała, ani nie potwierdziła, ani nie zaprzeczyła i mnie to wystarczyło. Także wtedy dopiero zorientowałam się, że ja nie jestem jedną, która tutaj w konspiracji jakoś działa. No była na przykład taka niepisana, niemówiona pomoc bliźniemu. Jak to ja rozumiałam, jak ja to robiłam. Chodziłam do szkoły, 102 szkoła na ulicy Królewskiej, przez ogród Saski się przechodziło. No ale Stare Miasto było blisko, miałam tak zwany mur, który oddzielał dzielnicę aryjską od dzielnicy żydowskiej. Idąc do szkoły, mama mi pakowała jakąś tam kanapkę, chleb z margaryną. Widziałam, że gorzej mają jeszcze Żydzi, aniżeli my, bo jeszcze zamknięci są w getcie. Starałam się dzielić tym, co ja mam, ponieważ oni byli Żydzi w gorszej sytuacji jak ja. Przechodząc koło tego muru oddzielającego dzielnicę żydowską, obejrzałam się w jedną stronę, w drugą stronę, no bo zawsze pilnowali Niemcy, były tak patrole niemieckie, które tam pilnowały tych miejsc. Przerzucałam przez ten mur, może jakieś żydowskie dziecko znajdzie ten kawałek chleba, zawsze było przecież opakowane i w pergamin, i w jakąś tam torebkę, także może zje i trudno powiedzieć, że uratuje mu życie, ale może przedłuży życie temu dziecku, jak zje ten kawałek chleba z margaryną. Także starałam się właśnie dzielić tym, co miałam, z bardziej potrzebującymi. Tego mi nikt nie mówił, czy tak trzeba. No to po prostu było. A poza tym, no harcerskie i prawo, i przyrzeczenie za bliźniego uznaje każdego innego harcerza i każdego innego człowieka i pomagać innym. Także tego mnie też uczyli w harcerstwie. I tak było w powstaniu. I kiedy był 31 lipca, ja miałam się zgłosić na ulicę Boduena, właśnie tam jako ta sanitariuszka do jakiejś tam pracy. No jeszcze nie wiedzieliśmy, że następnego dnia wybuchnie powstanie, bo to było, prawda, takie w tajemnicy utrzymywane. Ale już nam powiedzieli, gdzie mamy się zgłosić, gdzie mamy zbiórkę. Ja byłam, mieszkaliśmy ojciec, mama, moja starsza siostra i ja tam właśnie na Starym Mieście. No i w pewnym momencie ojciec mówi: ja jestem w Armii Krajowej, twoja siostra jest w Armii Krajowej, ty jesteś tylko harcerką. Myśmy składali przysięgę żołnierską i teraz jesteśmy zmobilizowani. Dzisiaj musimy się stawić, twoja siostra w Śródmieściu, ja na Pradze i tam mamy swoje miejsce zbiórki. A ty złożyłaś przyrzeczenie harcerskie. Jak ono brzmiało? Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim. Tu mi ojciec przerwał i powiada: jeżeli masz nieść chętną pomoc bliźnim, to widzisz, mama leży w łóżku chora. Jest twoim bliźnim mama czy nie? No oczywiście, no jakże. Wobec tego jej będziesz niosła pomoc. I musiałam zostać, nie zgłosiłam się na tą zbiórkę tam, bo zostałam zobowiązana, że będę się opiekowała matką. A siostra i ojciec wyszli, zostawili mnie, chorą matkę, pod opieką, z temperaturą, z gorączką, no i musiałam to wykonać, polecenie. Także zostałam i tam się zgłosiłam do szpitala na ulicy Długiej. Był szpital polowy zorganizowany, ale to już pierwszego. Jak zobaczyłam pierwszego, że już jest powstanie, zobaczyłam księdza z monstrancją i dwóch koło księdza jeszcze młodych ludzi, którzy właśnie wychodzili z kościoła. Była godzina 17. No i okazało się, że to był właśnie ten sygnał wybuchu Powstania Warszawskiego. Także już i oni powiedzieli, że już jest godzina W, czyli wybuch powstania. Od razu zabraliśmy się za budowę barykady przy rynek Starego Miasta i ulica Wąski Dunaj i Krzywe Koło. Też druga barykada, także od razu wzięliśmy się do roboty. Płyty schodnikowe wyrywaliśmy i budowaliśmy barykady. Jedna, druga, trzecia. No i byłam w tym szpitalu tam na ulicy Długiej. To był ten szpital taki polowy, vis-a-vis kościoła garnizonowego przy Placu Krasińskich, gdzie teraz tam przy Placu Krasińskich jest pomnik Małego Powstańca. To jest taki charakterystyczny. I tam jest właz do kanału. Moja siostra między innymi, co prawda ona była właśnie w Śródmieściu, także oddalone byłyśmy od siebie, ale ona była tak zwaną kanalarką, czyli ona kanałami przeprowadzała ludzi z różnych miejsc. Między innymi ja doprowadzałam chorych po amputacjach takich czy innych, czy tego, do właśnie tego włazu i tamtym włazem do Śródmieścia przechodzili. I w pewnym momencie, będąc tam w szpitalu, przywieźli nam rannych, a my nie mamy wody. Jak szpital może bez wody prosperować? No, to już jest niemożliwe. No to wobec tego Zela, mój pseudonim był Zela Gryzelda. No to Zela, zabieraj wiaderka, idź do Wisły i przyniesiesz w tych wiaderkach wodę z Wisły. Ulica Kamienne Schodki się nazywały, taka duża, długa ulica, no niezliczona ilość tych schodków była i do Wisły poszłam i w pewnym momencie widzę dwóch ludzi ociekających wodą, którzy się wynurzyli z Wisły, ja z tymi wiaderkami, żeby do szpitala zanieść. I oni mnie pytają, gdzie tu jest jakieś miejsce, gdzie oni by mogli przyjść. A kim panowie są? Skąd się panowie wzięli? A my z drugiego brzegu Wisły, my tam jesteśmy z tej armii Berlinga, czyli tej, prawda, polskiej armii ze wschodu. Kazali nam stać i patrzeć, jak Warszawa płonie. Nie wolno nam się było ruszyć. I my nie wytrzymaliśmy. I psychicznie, i nerwowo. I mówi, 7 nas skoczyło do Wisły, żeby wam pomagać tu. No wiadomo, jesteśmy dezerterami. Wiadomo, co nas czeka, prawda? Jak wykryją, że zdezerterowaliśmy, bo złamaliśmy rozkaz, jaki tam był. Stać, patrzeć na płonącą Warszawę. Z tych 7, którzy tam wskoczyło, wypłynęło 2. Tam zaraz był karabin, tra-ta-ta-ta-ta. Tamci zostali w wodzie. I ci dwaj, ja mówię, przepraszam, nie mogę wam pokazać dokładnie, ale proszę bardzo, tymi schodkami pójdziecie w górę. Druga poprzeczna, pierwsza nie, drugą wejdziecie, tam zobaczycie kościół i w podziemiach kościoła tam powinno być, no ktoś tam z dowództwa naszego, bo właśnie tam jesteśmy, tam się zameldujecie i tam dostaniecie. A ja muszę z tymi wiaderkami szybko do swojego szpitala, bo tam czekają na wodę, a tej wody nie ma, brak. Także nie wiem, czy oni doszli, czy nie, no bo ja z tymi ciężarami to ja szłam wolniej, oni poszli szybciej. Także były chwile, które naprawdę napawały grozą, ale największą grozę to przeżyłam 13 sierpnia, kiedy był wybuch tak zwanego czołgu Pułapki. Wtedy, kiedy zobaczyliśmy, że czołg jest już nasz, w naszym posiadaniu, Polacy zdobyli ten czołg. Krakowskim przedmieściem jechał, Niemcy wyskoczyli, dostawili dla Polaków ten czołg. Nie wiem, czy oni się dostali do niewoli, czy udało im się umknąć. No więc Polacy zdobyli. Jak mamy broń pancerną, no to mamy już powstanie wygrane. No jak? No w XX wieku bez broni pancernej nie dałoby rady coś. A tu już czołg jest nasz. Więc i przed czołgiem, i za czołgiem, i na czołgu, i obok czołgu, i ludność cywilna, i żołnierze, i harcerze. Przepraszam. I coraz więcej było tych ludzi, gromadziło się, radość ogromna. Mamy czołg, to znaczy wygrane powstanie. Dojechał ten czołg, pod Walem wtedy jechał tak do, jeszcze nie do placu Krasińskich i w pewnym momencie straszliwy wybuch. Ja już byłam przyzwyczajona do strzałów, do bomb, do tego huku, ciągłego tego huku. Ale to był wyjątkowy, wielki, taki bardzo ogromny ten huk był. Ja byłam, no to 3 ulica od tego czołgu. I fragmenty ciał ludzkich w górze fruwające. I to wszystko, no, w rynsztokach. Na balkonach, na dachach, na parapetach. No wszędzie, gdzie można było, bo to był bardzo, bardzo wysoki, szeroki wybuch. Tak jak przypuszczają, bo to jeszcze nie było dokładnie sprawdzone, czytałam wiele różnych wypowiedzi, no ale najwięcej to było, że to była bomba zegarowa, że Niemcy uciekając z tego czołgu, zostawiając go, zostawili bombę zegarową, no i ona w odpowiednim momencie wybuchła i tych wszystkich ludzi, którzy byli koło tego czołgu i nie tylko koło czołgu, ale i w oknie i na balkonie i to wszystko dosięgło. No, obliczyli, że gdzieś około 300 albo i ponad 300 osób zginęło wtedy. No i te fragmenty ciał leżą w tych rynsztokach i palce, nie palce, kawałek ręki, nogi, wnętrzności, głowy i tak dalej. Znowu skrzyknęłyśmy się, dwie harcerki, poszłyśmy po jeszcze ocalałych mieszkaniach, domach, zbierając prześcieradła i zaczęłyśmy zbierać te fragmenty ludzkie. Psychiczne to było straszne. To były zbieranie paznokci, palców u rąk, u nóg, fragmentów wnętrzności takie czy inne, odcięte głowy od tego. To nie dla dziecka, no bo to jeszcze 15 lat, to jeszcze dziecko. Ale to trzeba było zrobić, no bo przecież nie można było z pomyjami razem do kanałów ściekowych. Tego nikt nie kazał, bo już wtedy nie miałyśmy kontaktu czy z drużynową, czy z jakimiś innymi władzami naszymi. To był po prostu odruch, konieczność. To był taki właśnie harcerski nakaz, pomoc innemu człowiekowi, nawet jeżeli to już jest trup tego człowieka, no ale pochować go chociaż w ziemi. I tam składałyśmy te prześcieradła, żeby ksiądz pokropił i żeby w tym trawniczku, nazwijmy to, w ziemi spoczęły te szczątki ludzkie. Także to było przeżycie, które do tej pory pamiętam. To zbieranie tych fragmentów ludzkich ciał. Wszystko to nas nagle zaskoczyło. Mieszkałam w Warszawie na rynku Starego Miasta, na Starym Mieście i tam właśnie byłam do końca, do 2 września 1944 roku, kiedy Stare Miasto padło, kiedy nas zabrali z całego tego terenu i zgromadzili nas na Placu Zamkowym, na dziedzińcu Zamku Królewskiego, to znaczy od tyłu Zamku Królewskiego, tam na tym dziedzińcu zgromadzili nas. Mniej więcej 2 dni tam byliśmy, tak. No wiem, że noc przenocowałam tam na tym podwórcu. No i czekaliśmy na to, co z nami zrobią. Z nami podobno mieli zrobić koniec, załatwić nas tak, jak powiedzieli nam, jak stało się to z mieszkańcami Woli. Wszyscy zostali zamordowani. No i czekaliśmy na egzekucję. I w pewnym momencie tego drugiego dnia zobaczyłam tylko młodego człowieka, coś tam Niemcowi mówił, przekazywał. I postanowili nie wykonywać egzekucji, tylko do różnych obozów nas powysyłać. Także znalazłam się w Niemczech z mamą, byłam cały czas. Wyzwolona zostałam przez Amerykanów i postanowiliśmy jednak wracać do kraju. Wbrew wszystkim innym takim nakazom, które mówiły jechać na zachód, tam sobie życie układać. To był czerwiec 1946 roku. Łódź nas przyjęła z otwartymi ramionami. Ja skończyłam polonistykę, bo zawsze chciałam być nauczycielką. No. Tak zawsze ojciec mówił, mam 2 córki. Jedna nie ma zawodu, bo to jest powołanie, nauczyciel, a druga lekarz. To też powołanie, to nie zawód. To są powołania. Chciałabym po sobie pozostawić to dobre u ludzi wspomnienie. Dlatego w dalszym ciągu działam w harcerstwie. Jak można, pomagajmy sobie. W tej chwili też wracam od pani Dziwiszowej. Dziwisz Helena. Jeszcze nią się zajmuję, bo ona już i nie widzi, i nie słyszy, i nie bardzo chodzi. Tylko, prawda, laska i tylko wypić wspólnie herbatę, jakieś tam ciasteczka przynieść do tej herbatki, jakiś, no dzisiaj jakiś kawałek arbuza, jakieś coś, to zupełnie co innego. I przeczytać jej, mam w tej chwili od biuletyn informacyjny, właśnie niosę od niej jakieś fragmenty ona z Warszawy, z powstania, ja też z Warszawy, to wiemy jak było w Warszawie, ale jak tam Wileńszczyzna sobie dawała radę, no nie wiedziałyśmy. A z tego biuletynu przeczytałam jej jedno, drugie, trzecie i dobrze, bo chodzi o to, żeby te szare komórki mózgowe jeszcze pracowały. Ona jest starsza, ona już naprawdę ma demencję starczą, już zaawansowaną. Także jeszcze jak mogę, to chociażby w ten sposób pomagam innym. Nie można do harcerstwa się zapisać i wypisać. Nie, jest się do końca życia tym harcerzem. I pomocną dłoń, jeżeli jeszcze potrafię, tak jak teraz pani Dziwiszowej, jak ona mi dziękowała, jeszcze mówi, ty wiesz, jak ja to doceniam, ja mam się z kim napić szklankę herbaty. To jest zupełnie inaczej smakuje niż wtedy, kiedy ja piję z kolegą sufitem, z koleżanką ścianą czy podłogą. To zupełnie co innego, jakie to jest ważne. Pewne lęki miałam, jak nas wyprowadzali, bo na ulicy Świętojańskiej, zaraz od rynku Starego Miasta, zobaczyłam właścicielkę kwiaciarni, panią Długoszową. Pani Długoszowa leżała właśnie nieżywa, a tam zawsze kupowaliśmy kwiaty na wszelkiego rodzaju okazje i to znajome, przepraszam, trupy. Znajomych ludzi, bliskich ludzi. I tego się pozbyć nie można. I w dzień, i w nocy ja to widzę, te obrazy widzę. To się nie da zapomnieć. I lepiej nie zapominajmy. I lepiej was, młode pokolenie, przestrzegajmy, żebyście nigdy nie przeżywali tego, co myśmy przeżyli. A najgorszym przeżyciem jest wojna. Ja pochowałam rodziców. Ja pochowałam męża, ja pochowałam syna nawet, ale to wszystko można przeżyć. To się o synu, to ja do tej pory nie mogę zapomnieć. To stale tam jestem na tym cmentarzu. Dziecko powinno do mnie na grób przychodzić, a nie ja na grób dziecka. No ale trudno, tak jest. To wszystko jest do przeżycia, natomiast wojny nie da się przeżyć. Tak jak ja wtedy idąc po obejrzeniu publicznej egzekucji poszłam najpierw do swojej drużynowej, zanim poszłam do domu z tą teczką, której miałam pełno tych kręgów, tych gazetek. I wtedy właśnie powiedziałam, nie można, więcej w życiu ja tego nie mogę obejrzeć. To tak mną wstrząsnęło, do tej pory ja to dobrze pamiętam. To była zima, rok luty 44 roku. To było straszne przeżycie dla dziecka. To w psychice i w głowie cały czas siedzi. I dlatego nie można powiedzieć, czy to było potrzebne, czy to było niepotrzebne. Nie można było już siedzieć i czekać na dalsze wymysły Niemców. Ja przeżyłam także powstanie w getcie warszawskim. Blisko akurat mieliśmy ten mur i te walki. Przecież Żydzi nie mieli żadnych szans, żeby zwyciężyć. Nie było mowy, ale wybrali godną śmierć. To było po prostu koniecznością. Już nie daliśmy rady dalej tak żyć. Przez tyle lat oni sobie na tyle rzeczy pozwalali. Te wszystkie obozy koncentracyjne, te wszystkie, no to było niemożliwe, żeby dłużej ludzie wytrzymali. Po prostu to było już pęd za wszelką cenę. Jeżeli mamy umierać, to umierać z honorem. To nie było, że na pewno zwyciężymy, bo nie wiedzieliśmy. W obozie taką też piosenkę ładną śpiewaliśmy, ułożona została. Anglia cię sprzeda za dolary, w Quebecu los twój przesądzi, na nic twe męstwo, krew, ofiary, bo w polityce dolar rządzi. Lepiej wspominać w ogniu miasto, szczęk karabinów, stenów śpiew, łunę płonącą ponad pastą i sponad Wisły chłodny wiew. lepiej to było paść na kruczej. Przy boku śmierci trzymać straż. Teraz cię twardy los nauczy odważnie życiu patrzeć w twarz. Mało masz chleba, margaryny? Głód cię nauczył różnych sztuk. Nie licz na paczki z Argentyny, bo je szabrował już kto mógł. I tak dalej. Także Anglia cię sprzeda za dolary. No i tak to było. No, nie odważyłabym się oceniać, czy warto było, czy nie warto było. Chodziło o godną dla nas, o godną śmierć.